Filozoficzny przegląd prasy.
Mamy 7 grudnia. W dzisiejszej rozmowie uczestniczyć będą Marcin Piechota, Martyna Neumann i Katarzyna Werkowicz.
Moją uwagę przykuł artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, który nawiązuje do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie, że niedługo kończy się kadencja sędziego profesora Rzeplińskiego i niejako konflikt do pewnego stopnia może zostać rozwiązany. Autor dokonuje takiej analizy, czy strony wykazały się dobrą wolą. I chciałbym tutaj nawiązać do koncepcji wolnej woli, ponieważ pierwsze określenie woli jako ludzkiej zdolności do dokonywania wyboru pomiędzy aktualnymi, dostępnymi możliwościami wprowadził już Augustyn. Nietzsche również nawiązywał do koncepcji woli, ale on tym razem łączył to z pojęciem tworzenia nowych wartości, z czasem wykluczeniem dawnych wartości, wprowadzeniem czegoś nowego, pojęciem woli mocy. Hannah Arendt w swojej książce zatytułowanej Wola mówiła o tym, że wola jest bezpośrednio powiązana również z przyszłością, z pewnymi projekcjami dotyczącymi przyszłości i naszych przyszłych zachowań. Ale są też tacy filozofowie, jak na przykład John Stuart Mill, który powiedział, że nasza wewnętrzna świadomość mówi nam, że posiadamy tę władzę, czyli wolę, gdy tymczasem całe zewnętrzne doświadczenie ludzkiej rasy mówi, że nie czynimy w ogóle z niej użytku. Jest jeszcze wielu filozofów, którzy kwestionują istnienie wolnej woli. Chciałbym postawić tutaj takie pytanie, czy kwestionując pojęcie wolnej woli, prowadzi to jednocześnie do kwestionowania istnienia podmiotu, naszej zdolności do podejmowania decyzji moralnych. Czy kwestionując wolną wolę, jednocześnie minimalizujemy do pewnego stopnia odpowiedzialność człowieka za swoje czyny? I czy kwestionowanie wolnej woli przekłada się również na rozwój takich nauk, takich badań, na przykład jak badania Patrycji Czeczland, która w swojej książce Moralność mózgu sprowadza tą zdolność ocen moralnych, zdolność, która była przypisana tylko umysłowi, do czysto fizycznych własności mózgu. Powiada, że mózgi wraz z rozwojem przystosowują się do zachowań moralnych, do ocen moralnych. Niektóre przystosowują się lepiej, niektóre przystosowują się mniej.
No właśnie, jeśli sprowadzimy naszą moralność jedynie do jakiegoś stopnia wyspecjalizowania naszego mózgu, czy też jego przystosowania, to faktycznie mamy problem, bo wtedy tak naprawdę ciężko obarczyć kogoś odpowiedzialnością za jego czyny.
No właśnie, pojawia się pytanie, czy przyczyn tego zła, które powstało na skutek tego czynu, nie doszukiwalibyśmy się wśród czynników, które zadziałały na człowieka w danym momencie, że właściwie jego mózg po prostu w pewien sposób przetworzył. A czy jest tu jeszcze miejsce na podmiotowość i tą wolność tego wyboru? Zastanawiam się, to czy zanegowanie tej kwestii wolnej woli prowadziłoby właśnie do być może usprawiedliwienia czynów złych do pewnego stopnia.
Ja również przygotowałam artykuł z dzisiejszej Rzeczypospolitej. Artykuł zatytułowany Bezradność w wymierzaniu sprawiedliwości. Dotyczy on Romana Polańskiego. We wtorek Sąd Najwyższy orzekł, że nie można ścigać znanego ze względu na fakt, że sprawa sprzed 40 lat zgodnie z polskim prawem już się przedawniła. I tutaj widzimy, że moralnie wciąż możemy oceniać czyny Romana Polańskiego pomimo upływającego czasu, a jednak nie posiadamy środków prawnych, aby go ocenić, czyli tak naprawdę ukarać. Jednak czas wpływa jakoś na prawo. Czy rzeczywiście nie wpływa na nasze oceny moralne? Czy nie powinno być tak, że prawo jakoś podąża za tą moralnością?
Wydaje się, że oceny moralne nie powinny podlegać wpływowi czasu, prawda? Czyn moralnie zły spodziewamy się, że będzie tak samo oceniany jako moralnie zły za 10, za 20, za 30 lat. A mimo to wiemy, że prawo ulega zmianom. Kontekst ulega również zmianom. Chociażby słynne procesy po II wojnie światowej, które starały się ocenić zło wyrządzone przez zwykłych wykonawców tego zbrodniczego systemu, ale osoby, które podlegały rozkazom innych osób. I te oceny moralne ulegały zmianom właściwie z każdym dziesięcioleciem, a współcześnie rozgorzały debaty dotyczące tego, jak moralnie ocenić ten czyn z perspektywy wiedzy, jaką dzisiaj posiadamy, wiedzy naukowej, że człowiekowi w takim kontekście trudno było czasem być może podjąć inny wybór. To jest argumentacja osób, które bronią tych osób, które popełniły te czyny. I wiemy, że wraz z rozwojem nauki, wraz z rozwojem wiedzy, wraz z rozwojem prawa, ocenie mogą ulegać również te czyny moralne. Ale no właśnie, czy moralność sama w sobie tego czynu jest wtedy mniejsza bądź większa? To jest, też mnie to zastanawia. Wydaje się, że to powinno pozostać takie same. Czyn zły pozostaje czynem złym.
To tylko wtedy, kiedy uważamy, że istnieje jakiś absolutny wymiar wartości. Bo też możemy sobie tak naprawdę wyobrazić, że ktoś nam coś bardzo dawno temu złego zrobił, ale z upływem czasu nasza ocena tego czynu nie jest już tak ostra jak kiedyś.
No tutaj nasuwa mi się takie sformułowanie: czas leczy rany. Chociaż mimo upływającego czasu krzywda wyrządzona ofierze jest nadal tą samą krzywdą. I absurdalne wydaje się to, że dzień przed upływem tych 40 lat osoba jeszcze powinna ponieść karę za swoje czyny, a już dzień po prawo jej nie dotyczy.
No właśnie, tak jakby ta krzywda miała zniknąć wraz z jednym dniem.
Tak.
Wydaje się, że...
Pamiętajmy, że zawsze ocena moralna jest tylko oceną, czyli jednak jest zależna od człowieka, a nie jest jakoś bezwzględna.
Kolejny artykuł, także z dzisiejszego numeru Rzeczypospolitej, dotyczy niezbyt miłej kwestii, a mianowicie mandatów. Kierowcy wiozący rodzącą do szpitala nadal tracą prawo jazdy, mimo że przepis, który na to bezwzględnie pozwala, jest niezgodny z konstytucją. Powód? Wyrok Trybunału nie został do dziś opublikowany. Nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły dotyczące braku regulacji prawnej w tym zakresie. Chciałam jednak zadać pytanie, czy rzeczywiście te sytuacje wyższej konieczności usprawiedliwiają takie zachowania jak przekraczanie prędkości na drodze i łamanie prawa drogowego.
Wydaje mi się, że nawet szlachetność jednego czynu nie powinna przesłaniać moralnego zła wyrządzonego przez ten sam czyn, ale jednocześnie zła wyrządzonego w stosunku do innych osób. Tak jakby powinniśmy być w stanie rozpatrywać te dwie sprawy oddzielnie, a mimo to wiemy, że nie zawsze tak jest i czasami rzeczywiście patrzymy przez ten pryzmat tego dobra wyrządzonego, a zapominamy o tym złu, dając z ostatniego przeglądu prasowego na przykład. Czy realizacja pewnej jednej wartości w sposób znakomity przysłoni nam realizację również tych złych wartości, pewnych krzywd wyrządzonych innym osobom? No wiemy, że często zapominamy o tym, że tym produktem ubocznym również może być coś złego. Przypomina mi się książka Bernarda Williamsa zatytułowana Moral Luck. Nawiązuje on również do takich problemów, jak powinniśmy oceniać osoby, które wyrządziły zło. Na przykład przekroczyły prędkość, ale nie zostały złapane. Czy inaczej powinniśmy oceniać kierowcę, który na przykład dostrzegł to, że nie ma wymienionych czy klocków hamulcowych, opon, ale podjął próbę, pojechał na przykład autostradą, przekroczył dodatkowo prędkość, ale nie został złapany. Do kierowcy, który podjął podobną decyzję, ale jednak miał wymienione opony, wymienione klocki hamulcowe, ale z jakiegoś powodu został złapany przez policję. Czyli powinniśmy rozpatrywać tutaj możliwość taką, że ktoś, kto również złamał prawo, ale nie został złapany, jest w jakiś sposób winny danego czynu, chociażby szansy popełnienia tego zła? Nad tym zastanawiał się Bernard Williams.
Właśnie, bo ciężko wyobrazić sobie mężczyznę z kobietą rodzącą stojącego w korku. Kiedy oni jadą bardzo szybko i nic się nie stanie, to jednak nikt jakoś źle nie ocenia tego ich przyspieszonego tempa. Prawie istnieją takie wyjątki. Tak, karetka, policja, które na sygnale mogą jechać ponad przepisami.
Tylko jednak w przypadku karetki mamy ten sygnał ostrzegawczy, a kiedy mówimy o sytuacji wyższej konieczności, kiedy wiezie się tą rodzącą do szpitala albo ojca z zawałem serca, to tym wykroczeniem może być rzeczywiście przekroczenie prędkości, ale w konsekwencji może być stworzenie sytuacji zagrożenia na drodze, śmierć pewnych pieszych, potrąconych osób. Trzeba się liczyć też z takimi konsekwencjami. Niebezpieczeństwo też jest większe, bo nie ma tego sygnału ostrzegawczego, który jest w przypadku policji czy karetki pogotowia.
Rozumiem, że tutaj kryterium jest intencja tego ojca, który przekracza tą prędkość, ale też być może jakieś jego emocje, bo wyobrażam go sobie jako jakoś bardzo zdenerwowanego rodzącą żoną. Tylko właśnie, gdzie jest granica, jakie kryteria mamy przyjąć, jeśli dopuszczamy już takie różne wyjątki?
Ja rozumiem, że sytuacja wyższej konieczności może usprawiedliwić przekroczenie prędkości, ale czy usprawiedliwiłaby potencjalny wypadek, którego byłaby powodem?
No właśnie, czy potrafilibyśmy negatywnie ocenić potencjał stworzenia zagrożenia na drodze? Czy osoba powinna być karana za samą możliwość wyrządzenia jakiegoś wypadku, czy za samo spowodowanie tego wypadku? I jakimi kryteriami, w której chwili byśmy się kierowali, to również pozostaje dla mnie zagadką.
Dziękuję. Pozostawiamy słuchaczy z tymi pytaniami. Chciałam zakończyć dzisiejszy przegląd prasy. W rozmowie uczestniczyli Marcin Piechota, Martyna Neumann i Katarzyna Werkowicz.